here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Hello! Dzisiaj jest Palma, chciałem to ogłosić.
Długo wyczekiwany podcast. Uwielbiany przez miliony i tyrany przez niektórych. Nieuprawiany czasem też przez niektórych.
Nieuprawiany.
Ale...
Życie.
No nic, ja myślę, że jeszcze raz... Jeszcze raz, bo to wiesz, to tak jest czasem tak, że jak wywiesisz... Nie, bo to wiesz, to są czasem, powinno się robić... Ja zresztą robię w swoim życiu, używam, w sensie nie, że zapisuję sobie na kartkach rzeczy i wieszam na ścianach, ale stwarzam sobie takie ramy, w których mam się poruszać w życiu, żeby się nie zgubić, żeby nie wyskoczyć za kant, żeby to pamiętać zawsze, że tu to jest do zrobienia, tu jest to do zrobienia, tam jest to do zrobienia, wiesz, tak... Mówię metaforycznie trochę, ale żebym znał kwadrat, mam się poruszać. Wiesz, to trzeba tego pilnować, bo to można wyjść łatwo, o tym zapomnieć, zgubi się to, tamto. To nie jest takie proste, ale też nie jest takie trudne. W każdym razie myślę, że powinny wisieć jakieś tablice, które przypominałyby o tym. Niektórym, małej części naszych słuchaczy, że no, to masz pracę. W grudniu zwłaszcza, ta praca jest ciężka. Czasem
nagrywamy, czasem nie nagrywamy. No nie ma żadnej regularności. Staramy się trzymać przynajmniej trzy palmy, a to się nawet nie udaje. No przykro mi, przykro nam.
Ale możemy powiedzieć na przykład, że gdy będzie działo się ciekawiej, na pewno gdy będą play-offy, to jeszcze będą tygodnie, gdzie będzie palm, gdzie sześć nawet palm będzie, bo stwierdzimy, że w sobotę nagramy, więc wszystko będzie, tak? Wszystko będzie... Poza tym czasem to też tak sobie warto zrobić chwilę przerwy, żeby tak pomyśleć o czym można mówić. No chyba, że możemy sobie po prostu...
Zwłaszcza w takiej, powiedziałbym, takiej codzienności, w takich, wiesz, tu sześć meczy, tu siedem, tutaj ten, no, tak naprawdę o czym tu gadać.
No tak to jest. I nawet dzisiaj w nocy było dużo spotkań i nawet miałem wrażenie, że wszystko to zostało przysłonięte przez fakt, że mamy zawartą nową umowę CBA. I teraz jest takie pytanie, ja napisałem o tym do Flesza trochę. Mam pytanie do ciebie, czy jesteś... Tak, czy jesteś zaskoczony tym, że nie ma lockoutu?
Nie.
Na perspektywie czasu, jak
nie, to... chyba nie jestem zaskoczony, bo wszyscy zdali sobie sprawę, że te pieniądze, które zostały wrzucone do ligi, które spowodowały ten horrendalny wzrost płac, że ten wzrost może być utrzymany tylko w sytuacji, jeżeli, że tak powiem, jest spokojnie. W sensie żadne lock-upy, lockouty nie powodują tego, że przyszła umowa telewizyjna będzie równie dobra. Duże pieniądze potrzebują ciszy. I bardzo dobrze, że ta umowa została podpisana, ale ja chyba nie jestem tym zdziwiony.
Zwróciłeś uwagę na...
Gdyby było tak, Maciek, gdyby była sytuacja taka, że powiedzmy ten to salary cap wzrosło tak o 7 milionów, to mogłaby być jakaś tam szarpaninka znowu o tam czy 51, 49, czy po 50, czy to, czy tamto. Tak mam wrażenie, że nikomu tak naprawdę nie zależało na tym, żeby biorąc pod uwagę to, co się stało, czyli takiego ogromnego finansowego zastrzyku, którego dostała cała liga, żeby to generalnie psuć i jeszcze kontestować.
Jak powiedziałeś, zawodnicy dostają 40% więcej niż dostawali dwa lata temu. 33% wzrosły kontrakty w porównaniu jeszcze ze sezonem poprzednim. Więc zawodnikom nie zależało. Mogło zależeć, mogli trochę powalczyć jeszcze o swoje, ale stwierdzili, no kurczę, Boże, taka podwyżka, takie pieniądze. Ludzie zarabiają ogromny sos. Mimo tych mostów dostaje 18 milionów dolarów. Do cholery jasnej. No. To jedna rzecz. A z punktu widzenia telewizji, z punktu widzenia ligi, powiedziałeś o czymś bardzo kluczowym, co miałem wrażenie, że nie pojawiało się tak często. Liga była zobligowana trochę tym kontraktem, żeby się dogadać. Bo Telewizja płaci za mecze, które są pokazywane. W momencie, w którym liga nie przyszłaby, bo przed telewizjami nie odpowiada związek graczy. Przed telewizjami odpowiada liga. To liga się dogaduje z telewizjami. To liga jest zobligowana przyjść i powiedzieć, słuchajcie, mamy umowę, wszystko dobrze. Słuchajcie, nie mamy umowy, może być lockout, meczów może nie będzie, ale przecież my wam zapłaciliśmy pieniądze tak wielkie za to i nie by było. No.
Jak jest skonstruowana ta umowa i na przykład czy są jakieś, nie wiem, kary umowne w sytuacji, w której ten lockout miałby się pojawić. No nie pokazujesz meczy, ja realnie tracę, rynek reklamodawców się cofa, wiesz, no to jest całe mnóstwo zdarzeń, które potem powoduje pewnego rodzaju domino i na koniec kilku siwych, podstarzałych panów jest bardzo niezadowolony.
Tak.
I nikt tego nie chce, no bo więc trzeba, przepraszam bardzo, że tak powiem, tą czarną brać, ogarnąć, zamknąć temat po to, żeby biali panowie sobie spokojnie, że tak powiem, zjadali kawior. No i wszyscy są zadowoleni.
Mhm. Dlatego...
Dobrze, powiedz, jakie są warunki tej umowy. Coś się zmieniło w relacji do poprzedniej umowy? Czy te zmiany są fundamentalne? Czy właściwie jest tylko i wyłącznie kwestia jakiegoś rozdziału pieniędzy? Czy właściwie utrzymano status quo?
Przepraszam, muszę na chwilę przerwać, bo mam tu pytanie od publiczności. Przepraszam. Tak, publiczność? To pytanie jakie? Pytanie brzmi, gdzie jest kabel od mojego komputera. Kabel od komputera znajduje się w sąsiednim pokoju. Przepraszam. Zabrałem kabel o 4 rano i pomyliłem. Wziąłem nie ten kabel, który trzeba. Słyszałeś, jak sprytnie podkreśliłem, że wstaję o 4 rano, żeby było wiadomo, że o Boże, 4 rano wstaję. Ale dobrze. Myślę, że mamy fajne zmiany. Znaczy, fajne zmiany, ważne zmiany. Nie są to bzdury. Głównie jest to jedna zmiana, której pojawi się pewnie dużo tekstów, dużo opowieści, dużo historii, dużo wątków społecznych, nawet domyślam się. Jest to zmiana dotycząca przedłużeń kontraktów.
Mhm.
I już ci mówię. Dotychczas można było przedłużać. Wróćmy się do poprzednich lat, jeszcze 10 lat temu, gdy te przedłużenia były dłuższe. I potem David Stern w 2011 roku skrócił długość przedłużeń kontraktów, żeby podkręcić rynek, żebyśmy się ekscytowali, że mogą być zmiany, tak. że dopiero co podpisał kontrakt, ale za 2 lata mu się kończy, ojej, czy odejdzie, o Boże, co zrobi Russell Westbrook, tego typu klimat, wiesz.
Tak.
Ale to jest oczywiście, VIP-ie, wszyscy zainteresowani, wiesz, każdy chce być generalnym menedżerem, każdy z kibiców, tak. Więc fajnie zawsze dyskutować, że to gdzie odejdzie, prawda. Więc według świetle nowej umowy te przedłużenia, które były maksymalnie czteroletnie przedłużenia parafowane w 2011, wprowadzone w 2011 roku, teraz zostały przedłużone do 5 lat. W sensie możesz podpisywać 5-letnie przedłużenia i posłuchaj, jest haczyk. Będą też 6-letnie przedłużenia, które będą... Tu nie mam jeszcze szczegółów, chyba nie ma jeszcze szczegółów, które będą powiązane z ilością występów w All NBA Teams. Domyślam się, że z ilością występów w meczach. Czyli będzie to podobnie jak z regułą Rose'a. Domyślam się też, że jeśli to będą 6-letnie przedłużenie, jeśli ktoś będzie chciał komuś zaoferować 6-letnie przedłużenie, to domyślam się, że będzie chciał zaoferować to właśnie takim graczom, którzy coś już zdążyli osiągnąć. I to chodzi
czy,
o tych,
to dobrze, czy to dobrze, czy to źle?
I to chodzi o tych weteranów. To nie chodzi o ten debiutancki kontrakt. Czy to dobrze, czy to źle? Wiesz, nie.
Czy to trochę nie betonuje ten rynek tych wielkich gwiazd?
Wiesz, umówmy się, bo to jest tak. Przykład. Jesteś Paulem George'em, bo to o nich głównie chodzi teraz. Paul George, DeMarcus Cousins. I pomyślmy sobie o Indianapolis, tak? Niewielkie miasto, Indianapolis. Środek stanu Midwest. Sacramento jest jeszcze mniejszym miastem, to jest Kalifornia, do San Francisco masz godzinę drogi, zaraz masz Los Angeles, niedaleko wszędzie. Pomyślmy o Paulu George'u, który gra w Indianapolis, pomyślmy o Indianie, która nie jest magnesem na wolnych agentów i nie będzie magnesem i nigdy nie była. I teraz taki Paul George ma wybór. Albo biorę 4-letni maksymalny kontrakt od Los Angeles Lakers w 2018 roku, albo biorę 6-letni kontrakt od Indiana Pacers. Pewne 6-letnie duże pieniądze, 3-4-letnie duże pieniądze.
Mam 28 lat.
To może być mój ostatni duży kontrakt.
Ostatni duży kontrakt.
Więc czy wchodzę teraz w 6-letnią umowę, żeby zostać w Indianie? A z drugiej strony mogę grać, kurczę, w LA u siebie, ale to jednak są tylko, to i tak jest mnóstwo pieniędzy. Wiesz.
Będę miał 32 lata, nie wiadomo, gdzie będą moje kolana, nogi, głowa i tak dalej.
No, zawsze jest ryzyko jakiegoś dziwnego urazu, dziwnej kontuzji, dziwnego zdarzenia w życiu, które sprawi, że gdzieś uciekną ci te pieniądze na końcu w wieku 32, 33 lat. Jedna kontuzja, druga.
Kto szybko bierze, ten na ogół traci. Nie, ale spróbuję wczuć się w ten dylemat Paula George'a. Żałuję, że nigdy tego typu dylemat nie będzie moim udziałem, ale zawsze jest bardzo przyjemnie rozmawiać o problemach innych ludzi.
Zwłaszcza, gdy są to problemy dotyczące tego, czy dostanę 100 milionów dolarów przez 4 lata, przepraszam, 110, domyślam się, że nawet więcej, jest to 112 milionów dolarów przez 4 lata, czy dostanę przede wszystkim tak 200 milionów dolarów, nie więcej nawet za 6 lat. No, czy jest to jakieś 120 kontra 200, domyślam się. Nie wiem, na razie nie znam jeszcze tych szczegółów, nie ma chyba.
200 to chyba przesada, ale...
6 lat, 200? Wiesz co, według tego nowego...
30.
No, według tego nowego CBA, to...
180,
no. No, dobra, 180, no to 180 milionów dolarów. 320, wiesz... I to też zawsze można powiedzieć, no słuchajcie, ale przecież 32-letni Paul George może spokojnie dostać jeszcze wysoki kontrakt. Tym bardziej, że kolejną ze zmian, to jest zmiana, ja chyba to nazwę regułą LeBrona Jamesa, bo była taka, to nie pojawiało się często, ale w tej poprzedniej umowie CBA był taki zapis wprowadzony, gdzie możesz podpisywać maksymalne kontrakty do 36 roku życia zawodnika.
Tak.
I teraz podwyższono to do 38 roku życia zawodnika. To ma sens dlatego, że no teraz mamy więcej, zawodnicy są bardziej...
Dłużej to trwa, kariery trochę dłużej.
Dłużej grają, tak. Są bardziej ogarnięci fizycznie, zwracają na to większą uwagę, z poprawa medycyny, nutrycji i wszystko, bla, 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 bla. Wiadomo, tak. Ale wiesz, jest też LeBron James, który chciałby zarabiać maksymalne pieniądze na końcu swojej kariery lub podpisać maksymalny dłuższy kontrakt, no. Teraz będzie mógł to zrobić, domyślam się, podpisując, kurczę, no nie wiem, chyba nawet 6-letni, 5-letni kontrakt, no ale w Cleveland. Szczerze tak, nie mogę do tego przyzwyczaić do końca, że LeBron będzie zawsze grał w Cleveland. Nie wiem, czy to już powinniśmy powiedzieć. Ale nic, zostawmy. Ja myślę, że nie chcę tak wchodzić w buty małych rynków, bo teraz nawet ciężko powiedzieć, co jest małym rynkiem, co nie jest małym rynkiem, wiesz.
To pojęcie już się moim zdaniem już nie ma tego pojęcia.
Tak. Wielokrotnie mówimy o tym, że można sobie mieszkać teraz w czasach cyfryzacji, w czasach mediów społecznościowych, można sobie mieszkać w jakimś małym rynku i trachać duże pieniądze i tak stamtąd, uczestnicząc w jakichś różnych kampaniach reklamowych, akcjach i tyle. I nawet unikając tego, co oferują ci wielkie rynki, na przykład w Los Angeles, gdzie Blake Griffin zarabia pieniądze za to, że jest jakimś pitch, teraz pomóż mi, to zgubiłem słowo, w sensie robi pitche w imieniu firm, tak? Reprezentuje jakąś firmę i robi speech na przykład, no i zarabia pieniądze z tego, co pewnie w Indianapolis się nie przytrafia, tak? Współpracuje
Dlaczego masz dla jakiegoś, nie wiem, Home Depot albo dla Walmarta, nie masz zrobić jakiegoś takiego, wiesz, dla pracowników, spotykasz ich w jednym hangarze plaszanym,
nagle
stajesz tam, mówisz, słuchajcie,
przychodzisz, tak, i
będę
taką...
robił coaching,
wiesz w siebie, mieszkałem w małym świecie z mamą, tak. Tego typu, patrzcie, doszedłem.
Na dnie jeziora.
Mam 225 centymetrów zasięgu ramion. Ty też możesz mieć 225 cm w zasięgu ramion, jeśli... poczekaj, nie, nie możesz mieć. Ale twoja prawnuczka może mieć. Na przykład, jeśli poślubisz czarnoskórego, potem on z tamtą, z tamtą, z tamtą, potem ta będzie wysoka i też możesz być, więc wiesz. Nie, to trochę bullshit jest, ale...
A tutaj mam zamrożone nasienie Larego Nansa. To jest
wszystko. Okej, halo, tak. Dla tych, którzy dotrwają do końca speechu, część nasienia Larego Nansa jest do dostania, tak? Będę tam podpisywał autografię i rozdawał część nasienia. Nie możesz...
Nie połykać!
Tak, jesteśmy z powrotem po przerwie. Ale mój drogi, chciałem o tym, o takim, wiesz, no, ty jesteś w LA, jesteś w Nowym Jorku, w Nowym Jorku zwłaszcza, na przykładzie nawet tego, co się dzieje z Phil Jacksonem wokół tego sezonu Knicks, rozpraszać się mogą jakieś różne historie z boku, jakieś różne rzeczy. No, masz ten mały rynek, on jest mały rynek w tym sensie, wiesz, mały rynek taki...
No, ale to chcesz powiedzieć, że nie można dobrych żeberek zjeść w Indianapolis, nie można się napić dobrego piwa, albo dziewczyny nie są dość gorące?
Chcę powiedzieć, że te małe rynki nie są takie małe teraz. No, to może być fajne dla graczy, to nie tracą finansowo na tym.
Zwłaszcza przy takich zarobkach, jakie teraz mają. Jak jesteś twarzą, nie wiem, jakiejś firmy samochodowej, jesteś twarzą jakiejś telefonii mobilnej, to może jest mniejsze, jesteś twarzą butów, no to w gruncie rzeczy, no jaka różnica jest, gdzie ty mieszkasz, no?
No no nie wiem, dobrze, zostawmy to. Chciałem ci tylko dać informację, że Robert Lewandowski jest najbardziej wyszukiwaną rzeczą w Google w polskim w ostatnim miesiącu. Więc to, co mówiłeś o tym, że w ciąży ona jest, to jest...
A nie, no to jest, nie,
o,
to jest...
Na
trzepie tych dzieci teraz jak wściekły.
Naprawdę, i przeczytałem nawet artykuł, że to jest, że... Artykuł, no to można było się domyślić, że to jest... Że historia z tym, że on będzie miał dziecko, jest poprawą wizerunku marketingowego Roberta Lewandowskiego.
Aha, czego się brakowało?
Oferuje mu zyski, tak? Zyski. Będzie miał więcej pieniędzy, bo zostanie ojcem. 500 plus może to odbyć. W każdym razie to jest jedna rzecz, te przedłużenia kontraktu. Myślę, że jeszcze do nich wrócimy. Druga rzecz to jest ta, o którą się trochę można było obawiać na takiej zasadzie, że nie pomyślą o nich. Podwyżka rookie scale, podwyżka zarobków dla debiutantów. W sensie ludzie, którzy nie są jeszcze w NBA, zadbano o nich, o tych ludzi, tak? Bo związek znaczy nie musiał o nich dbać. Musiał sobie powiedzieć,
nie, no
dobra.
Mógł powiedzieć, słuchajcie, to te pieniądze trzeba wziąć na boisku.
No. Stary, słuchaj. Ty sobie możesz zostać pierwszym numerem draftu, będziesz zarabiał tyle, co Jason Smith. Przez 4 lata.
No tak.
I tyle. Albo DJ Augustin. To jest chyba dokładnie nawet taki pieniądz. Przez 4 lata DJ Augustin zarabia jak numer 2. Nie wiem, czy jeden draft. Numer 2 draftu. Numer 2 draftu 2016.
Nie, no bo to na takiej zasadzie earn your money, nie?
Uh-huh.
A nie, tak. Przychodzisz i tak od razu, ponieważ bęben cię wylosował, no to z bębna dostajesz ósemkę.
Tu w tym momencie ta nieliczna część naszych słuchaczy powinna docenić to, że nie przerywasz rozmowy wchodząc po schodach, będąc w garażu.
Tak, ale będzie oczywiście wielka dyskusja. To się działo między 7 a 12 minutą podcastu, to jest skandal, to jest niebywałe. Jakieś pogłosy, winda,
tak.
Schody.
Tylko te pogłosy mnie denerwują. Wszystko dobrze, tylko...
Wszystko dobrze, tylko te odgłosy. Zróbcie coś z tym. Nikt przestanie oddychać, chodzić, w ogóle, żyć.
No czekaj, zrobiło tutaj małe zamieszanie, tutaj mam pogłosy. Tak, a to dobrze, że zacząłeś od końca, piszę o tym do Flashu, że to może być zagrożenie, wiesz, to jest 45%. Pamiętajmy o tym, że te zarobki dla debiutantów, one idą tam bardzo w dół, w okolicach, tak, to jest chyba 10, 11 numer draftu. I one się potem tak wyrównują. Masz taką górkę, to...
Tak, jest taka górka szczytowa i potem...
Tak,
a potem już od 30 tak, jest bardzo płasko.
Od 12...
Równina mazowiecka.
Od 1,5 miliona dolarów lecisz do... Nie wiem, to jakieś 800...
No miliona mniej więcej.
No, do miliona.
To 960.
Tak. A jak jesteś jeszcze pierwszy, drugi, trzeci, to jest tak... 6,
7, tak.
No ale, 7, 6, ale to 5, właśnie, ale to co to znaczy? No, znaczy, że trzeba było w szkole tyrać.
No i wiesz, ta podwyżka będzie atrakcyjna dla tych ludzi, którzy znajdą się w loterii draftu, czy w pierwszej dziesiątce draftu, bo to faktycznie będzie podwyżka dla nich, jeśli ma to być 40, znaczy ja nie wiem dokładnie, czy to będzie 45% więcej od tego, ile było na 28 numerze draftu i na 3 numerze draftu. Czy to po prostu zostanie jakoś inaczej powiększone? Nie wiem, no ale też...
Ale to pytanie, czy na przykład od 30 do 60 nie będzie miliona, tylko będzie na przykład 2 miliony.
I pamiętaj o tym, że to też są niegwarantowane umowy. Druga runda draftu są niegwarantowane.
No to prawda,
umowy.
No to prawda.
Niegwarantowane umowy. Ale czy te niegwarantowane umowy, te minimalne kontrakty też pójdą w górę? To i też idzie w górę, no. Idzie mid-level w górę, Janiu w górę.
A weteran też idzie w górę?
Weteran tak. Weteran też idzie w górę. Mid-level, biannual i weteran.
A o ile? Ile? O 40%?
Tak, 45%.
A, czyli tak powiem, ktoś wreszcie spojrzał tak bardziej globalnie na to wszystko.
Przeciętne zarobki mid-level to będzie 9 milionów dolarów. Masa. Zwróć uwagę, że w ostatnie lato zarobki poszły tak w górę, że praktycznie ktoś podpisał mid-level? Ilu ludzi podpisało mid-level exception? DJ Augustin to było chyba mid-level, ale nie wiem, ile takich klasycznych sytuacji, że a my mu damy mid-level...
Nie było takiej potrzeby.
A my mu damy mid-level i go tym przekonamy. Takie dyskusje zawsze były, nie? Nie było. Zbyt dużo drużyn miało też...
Został im jeszcze mid-level. Mają szansę na ciekawego weterana.
Kaliber wyłowił kogoś mid-level. Nie było tych dyskusji.
Nie było tych dyskusji, no bo było za dużo pieniędzy na rynku.
Teraz będą te dyskusje. Jeśli to dojdzie do 9 milionów, dużo drużyn już się tam napakowało pieniędzmi, więc ten mid-level znowu będzie ważny. W każdym razie, wiesz, napisałem o tym we Flashu, że wiesz, nie wiem, czy to jest obawa, wiesz, no, może być taka sytuacja, a to śmieszne będzie, że ci debiutanci, dlatego tak, ci debiutanci, którzy przyszli do ligi w 2016 roku, będą z zazdrością patrzeć się na swoich kolegów debiutantów wybranych w loterii draftu.
może być tak, że gość, który przyjdzie teraz, będzie zarabiał więcej niż na przykład Towns, tak?
Tak, Towns, dokładnie. Jeszcze tym bardziej, że Minnesota może mieć właśnie, wiesz, wybór numer 6, 7, 8, 9 w drafcie i ktoś przyjdzie z tym numerem i będzie zarabiał tyle samo, co Towns. Tak? I potem może to nawet wyjdzie w kolejnych latach, że w drugim sezonie z tej debiutanckiej umowy będzie zarabiał więcej niż Towns w trzecim.
Tak.
Takie różne historie. Z boku mogą się też patrzeć ludzie, którzy podpisali dawno temu jakieś 4-letnie umowy. Nie tak dawno temu, nawet w 2014 roku podpisali 4-letnie umowy. Na przykład Marcin Gortat. Tak? Będzie się z boku patrzył Marcin Gortat. Boże... Wiesz, Waszyngton.
To ja zrobiłem.
Tak, Waszyngton. Tak, Waszyngton, przypuśćmy, jakiś 8 numer draftu, wiesz, przychodzi jakiś kurczę gówniarz, jeszcze w ogóle nie wie, o co chodzi i wiesz, już trzepie dużą kasę. To też jest zagrożenie takie dla... Ale nie chcę tak mówić, czasy się zmieniają, ludzie, wiesz, też się zmieniają, myślę, czasy się zmieniają tutaj, koszykarze się zmieniają.
Nie, słuchaj, na tej zasadzie taki Charles Barkley, wiesz, chodzi codziennie, od każdego dnia pluje w lustro, mówi, psia krew, matka, ojciec, na cholerę jesteście się tak pospieszyli z tym, no.
Mm-hmm.
Pieniądze, które...
No które, tak.
Które były i które są dzisiaj, znaczy... Jakbyś tak popatrzył, no to okaże się, że taki Anthony Bennett zarobił więcej niż Charles Barkley.
To nawet nie powinien nawet zarabiać pieniędzy. Nie wiem,
ja wiem, on nie powinien oddawać, ja wiem.
Powinien oddać pieniądze. Tak, ale no tak jest. To są te dwie rzeczy, te przedłużenia kontraktów i te podwyżki.
Dobrze, powiedz teraz tak, a mogę zadać jeszcze kilka pytań takich porządkujących?
Dobrze.
Moje porządkujące pytanie jest takie, czy jest stretch provision zostało?
Jeszcze raz?
Czy stretch provision zostało?
Nie ma, nie stretch provision zostało, bo nie widzę, żeby miało zostać wyjęte ani, to znaczy wyjęte, zabrane. Więc to my, nie ma, jeśli ktoś liczył na to, że będzie amnestia, to nie ma.
Nie ma amnestii, dobrze.
A to już było wiadomo, że nie będzie, domyślam się, że stretch provision zostanie. To W sensie nie ma informacji o tym, że zostanie odjęte i zabrane, więc domyślam się, że zostanie coś powyżej.
Teraz tak, czy zmienił się podział kwot?
Podział 40, no to jest, wiesz, to jest 49-51, tak? 49 dla graczy, ale to czasem wyszło chyba tak, to może wyjść 50-50. Tam są różne zależności, dlaczego może być 50-50, ten split, tak? Split jest 49-50. Jeden. 49 gracze, tak? 51 właściciele, natomiast to jest 49,5, 50,5. To chyba w zeszłym sezonie było bardzo blisko 50-50. No, ten podział taki jest, no. Więc jeśli ktoś chce, może też wynieść ten podział. O, właściciele, no to zarabiają więcej niż gracze. Dalej.
Aha,
mamy...
Że taki bunt jeszcze, tak?
A, nie. Może jest jakaś partia polityczna, która chciałaby bronić praw. Tak. Mamy zastrzeżoną wątpliwość, to jest fajna rzecz, taka mała, fajna rzecz, która wiązała ręce klubom. Gracze, którzy mają szczęście, nie wiem czy lub ilu z nich nas słucha tutaj, ale my to przerobiliśmy w naszej lidze dynastycznej i myślę, że tam czujemy, jaka jest tu różnica między podpisywaniem zawodnika na rynku zastrzeżonych wolnych agentów, tego, kto jest zastrzeżonym, a tym, a tego, który jest niezastrzeżony. Jest to takie wiązanie sobie rąk, gdy masz czekać na to. U nas jest to tak, że 24 godziny to jest niezastrzeżona wolna agentura. W sensie 24 godziny musi się pojawić oferta lepsza, jeśli się nie pojawi, to masz gracza. A w przypadku zastrzeżonej wolnej agentury to wychodzi 48 godzin.
No i NBA... super, skończyło się wreszcie to czekanie 7 dni, zastanawianie się, przebieranie nogami.
Tak, w NBA to było tak, że unrestricted free agency trwała 0 sekund.
Tak.
Technicznie 0. Podpisujesz, jesteś.
No tak, i
ale stricte free agency trwała 72 godziny, 3 dni. To chyba przecież, wydaje mi się, w 2011...
To też było za długie.
Tak, i to wydaje mi się, że kiedyś nie było
dłużej. A tam zeszliśmy z 5 chyba, z 5 czy 7 dni.
No, coś takiego. No. Więc teraz będą 2 dni.
No tak.
I to wydaje mi się, że też można by było, to też można by było.
A pamiętasz, były takie sytuacje, że przecież ktoś, wiesz, ktoś się tam podpalił, a klub nerwowo szukał przez 7 dni, czy podpisać, czy nie podpisać, czy znaleźć kogoś innego na rynku, czy były takie, wiesz, zależności. Potem ktoś na końcu był, że tak powiem, lądował zupełnie nigdzie. Albo zawodnik, albo klub.
Tak. Były wypadki takie, że ktoś przez to cierpiał, dokładnie przez to. Natomiast wiesz, jeszcze jest inna historia, taka, że zastrzeżona wolna agentura w tym momencie, to się, ja nie mówię, czy to dobrze, czy źle, ale to raczej dobrze. Zastrzeżona wolna agentura to tak naprawdę nic dla... oczywiście można iść kłócić się z klubem, iść na wojnę, ale mało kto... Nikt nie chce tego, nie wiem, chyba Ben Gordon był taką ostatnią osobą, która jakoś próbowała to inaczej zrobić, ale i to było dawno temu. Zastrzeżona wolna agentura to jest tak naprawdę, jeśli lubisz tego gracza i chcesz go mieć, to go podpisujesz i tak go podpiszesz, tak? I tak wyrównasz i on i tak u ciebie zostanie, tak? To jest jedna rzecz. I to nie wiem, jak to się zmieni, jeśli będzie to 48 godzin, a nie 72 godziny. Nie wiem, czy tutaj będzie taka duża zmiana, w sensie, że rynek ruszy nagle bardziej zastrzeżonej wolnej agentury. Natomiast wiesz, to poprawi sytuację tych klubów, które. Znaczy, to może inaczej, to może doprowadzić do tego, że więcej będzie ofert dla zastrzeżonych wolnych agentów, to powinno do tego doprowadzić, o to chodzi i nie będziesz przez te 72 godziny czekał po prostu ze związanymi rękami, mając cap hold, tak, przekazany w tej ofercie kontraktu, czyli na przykład to jest 20 ileś milionów dolarów dla kogokolwiek, kto będzie zastrzeżonym wolnym agentem w przyszłe lato, dla Otto Portera na przykład, który gdzieś tam według doniesień ma mieć szansę na maksymalny kontrakt, więc ty oferując pieniądze Otto Porterowi, jesteś Atlantą na przykład, nie musisz czekać 72 godziny i ten cap hold masz cały włożony w tą ofertę, teraz czekasz 48 godzin. Mi się wydaje, że to i tak można by jeszcze zejść niżej, ale...
Do 24 można by zejść.
No, bo w tym czasie, gdy to trwa, to w tym czasie, gdy to trwa, po prostu nie masz tych 25 milionów dolarów.
Nie masz, a czas, jak wiemy, to okienko tak naprawdę, no, cała tak. wolna agentura rozstrzyga się w ciągu, nie, no, 6 dni, no, 7 dni.
Tak, i patrzysz, jak zawodnicy znikają z rynku.
No tak,
zawodnicy,
no,
potem... którymi jesteś na przykład zainteresowany, ale nie możesz w tym momencie zadzwonić do ich agenta i powiedzieć, słuchaj, dobra, mamy ten kontrakt. Nie, bo nie masz, nie wiesz. Może jeśli wyrównają, bo wiesz, jeśli Waszyngton nie wyrówna, no to Portera, to nagle, wiesz, uzgodniłeś gracza, którego nie możesz podpisać, bo nie masz na to pieniędzy, bo jednak masz od to Portera, więc masz taką sytuację. Nie możesz tego wiązać. No to jest rzecz, która istnieje w NBA od lat. Teraz 48 godzin będzie trwało to zamrażanie funduszy, tak, swojego części swojego cap space'u. Dalej, to pominę, bo o tym trochę więcej w plecie napisałem. To jest ta kwestia, jak się ma ta podwyżka rookie scale do sytuacji między NBA a NCAA, bo jeszcze dawno temu, 3-4 lata temu, pojawiały się, były takie dyskusje o tym, czy NBA powinna podwyższyć limit wieku. I Adam Silver się wypowiadał, że on wolałby pójść w tą stronę. Żeby podwyższyć limit wieku, bo teraz, tak, rok po high schoolu spędzasz gdziekolwiek, gdzie chcesz, możesz nawet leżeć, nic nie robić, prowadzić, nie wiem, samochód przez 365 dni w roku, nie, cokolwiek, i potem możesz zgłosić się do draftu, tak? Chodziło o to, żeby to były 2 lata. Przez te 2 lata najczęściej idziesz do NCAA, tak? Więc wtedy idziesz do NCAA, grasz 2 lata, to pomaga, domyślam się, NCAA, bo ona ma więcej lepszych graczy dłużej, ma mniej tych przypadków, gdzie grasz sezon.
One and done.
Tak? No ale jak oczywiście wiemy, i co śmieszne jest, dam ci taką historię.